Misja specjalna w RMF FM. Szwajcaria, bank nazistów.
Zapewniam pana, że nigdy, bez względu na to, co się wydarzy, nie pogwałcimy szwajcarskiej neutralności.
Tymi słowami próbował oczarować szwajcarskich polityków Führer III Rzeszy.
Był to jednak tylko wybieg polityczny.
W opinii Hitlera Szwajcaria była wrzodem Europy, a Szwajcarów nazywał skażoną gałęzią niemieckiego ludu.
Szwajcaria ma najbardziej obrzydliwych ludzi i system polityczny, a Szwajcarzy są śmiertelnymi wrogami nowych Niemiec.
Z drugiej jednak strony nie wyobrażał sobie wielkich Niemiec bez kantonów Szwajcarii.
To całkiem naturalne, że zaliczamy was, Szwajcarów, do odgałęzień narodu niemieckiego. Razem z Holendrami, Flamandami, Lotaryńczykami, Alzatczykami, Austriakami i Czechami.
Mówił niemiecki geograf Ewald Banse.
Pewnego dnia staniemy wokół jednego sztandaru i ktokolwiek będzie chciał nas rozdzielić, wytępimy.
Hitler wpisał Szwajcarię na listę przyszłych podbojów, a ponieważ chciał ten cel osiągnąć tanim kosztem, postanowił uśpić ich czujność.
Liczył, że zaniechają przygotowań do obrony.
Pomylił się.
Szwajcaria zainaugurowała przygotowania do wojny w 1935 roku zwiększeniem wydatków na modernizację armii do ogromnej sumy – 90 milionów franków.
Następny krok zrobiono stosunkowo późno.
Na początku września 1939 roku, kiedy w Polsce Wehrmacht testował nową doktrynę wojenną, szwajcarscy generałowie wydali rozkaz mobilizacji i zabrali się za modyfikację strategicznego planu obrony.
Podstawą tego planu była reduta narodowa, pas fortyfikacji w Alpach na linii wschód-zachód, skupiony wokół głównych fortec Saint-Maurice, Saint-Gothard i Sargans.
Te trzy twierdze broniły przede wszystkim alpejskich dróg prowadzących z Niemiec do Włoch.
Problem polegał na tym, że wszystkie większe miasta znajdowały się poza tym pasem obrony.
Aby uratować kraj, Szwajcarzy musieli się z tych terenów wycofać.
Ale Niemcy wcale nie byli pewni zwycięstwa w tej wojnie.
A szef sztabu armii lądowej, generał Franz Halder, nawet się jej obawiał.
Szwajcaria wznosi się kolejnymi poziomami porośniętego lasem terenów poprzek osi ataku. Przejść na rzece Dy jest niewiele. Szwajcarska pozycja graniczna jest silna.
A jednak sztab generała Haldera mimo poważnych obaw musiał przygotować plan kolejnej wojny i przedstawił go Hitlerowi do akceptacji.
A Hitler się wahał.
Ja ciągle słyszałem o wybuchach Hitlera. Wściekał się na Szwajcarię, co biorąc pod uwagę jego mentalność, w każdej chwili mogło doprowadzić do działań wojennych.
Tymczasem mijały kolejne tygodnie, miesiące i lata, a operację, której nadano kryptonim Tenenbaum, wciąż odkładano na później.
Dlaczego?
Czy to trudny teren, bunkry, zasieki z drutów kolczastych i pola minowe zniechęciły generałów Hitlera?
A może powód był zupełnie inny?
Odpowiedzi na to pytanie świat i obywatele Szwajcarii zaczęli się domagać 50 lat po zakończeniu wojny.
Powodem był proces wytoczony przez Światowy Kongres Żydów szwajcarskim bankom, a chodziło o odmowę zwrotu kosztowności spadkobiercom ofiar Holokaustu.
W wyniku tego procesu wyszło na jaw wiele, delikatnie mówiąc, niewygodnych i kontrowersyjnych spraw natury politycznej i gospodarczej, a nawet pojawił się zarzut dyskryminacji rasowej.
Aby wyjaśnić te wszystkie kontrowersje i zapobiec nowym procesom, w 1996 roku Zgromadzenie Federalne powołało Komisję Historyków, której zlecono rzetelne zbadanie tej kwestii.
Aby ta rzetelność nie była rzekoma, tylko rzeczywista, na projekt przeznaczono około 5 milionów franków.
Szybko okazało się, że jest to kwota zbyt mała, powiększono więc ją czterokrotnie do ponad 20 milionów franków.
Zdawano sobie jednak sprawę z faktu, że pieniądze to nie wszystko, dlatego pozwolono historykom zaglądać do archiwów banków, towarzystw reasekuracyjnych, prywatnych firm i oczywiście instytucji państwowych.
Aby te poszukiwania miały sens, zakazano spółkom niszczyć jakichkolwiek dokumentów dotyczących badanego przez komisję okresu, czyli lat II wojny światowej.
Komisją kierował historyk Jean-François Bergier, któremu oddano do dyspozycji nie tylko naukowców szwajcarskich, ale również historyków ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Polski.
Nasz kraj reprezentował Władysław Bartoszewski, którego, jak sądzimy, przedstawiać nie trzeba.
Komisja miała określić wielkość majątku zdeponowanego w szwajcarskich bankach przed, w trakcie i bezpośrednio po II wojnie światowej.
Określić powiązania reżimu nazistowskiego ze szwajcarskimi bankami.
Uwzględniając prawie każdy rodzaj aktywów, w tym oczywiście złoto, waluty, a nawet dobra kultury.
Pytanie, które się pojawiło podczas prac komisji, nie dotyczyło tego, czy Szwajcaria powinna utrzymywać kontakty biznesowe z walczącymi państwami, ale jak daleko sięgała ta działalność.
Innymi słowy, gdzie leży granica między koniecznymi ustępstwami, a zamierzoną współpracą, z której czerpano korzyści?
Po 6 latach pracy w marcu 2002 roku komisja przedstawiła raport końcowy.
Stwierdzono w nim po pierwsze, że utrzymanie handlu i ruchu biznesowego było niezbędnym warunkiem racjonalnego prowadzenia gospodarki neutralnego kraju w czasie wojny światowej.
Eksport szwajcarski był warunkiem koniecznym uzyskania importu niezbędnej dla ludności żywności i surowców.
Jednocześnie stwierdzono, że współpraca gospodarcza z Niemcami przyniosła Szwajcarii konkretne korzyści.
Szwajcarskie przedsiębiorstwa wyszły z lat wojny silniejsze technologicznie i finansowo, dzięki czemu państwo było w stanie zrealizować główne cele polityki obronnej i gospodarczej.
W czasie wojny nastąpił duży wzrost eksportu do państw osi, a jednocześnie duże ograniczenia handlu z Anglią, Francją oraz w mniejszym stopniu do Stanów Zjednoczonych.
W efekcie to Niemcy okazały się największym importerem szwajcarskich towarów.
Aby sfinansować import ze Szwajcarii, rząd niemiecki zażądał od Berna pożyczek. I to między innymi te pieniądze umożliwiły armii niemieckiej finansowanie ogromnych zakupów uzbrojenia właśnie w Szwajcarii.
To, czy wkład szwajcarskiego eksportu w niemieckie zbrojenie podczas wojny uważa się za mniej czy bardziej znaczący, nie ma wpływu na główne ustalenia naszego śledztwa.
Oceniano w raporcie.
Większe znaczenie miała rola Szwajcarii w latach poprzedzających dojście Hitlera do władzy, bo to wówczas
Szwajcaria wraz z innymi krajami europejskimi przeprowadziła tajne zbrojenie Niemiec. Bez tej możliwości Niemcy nie byłyby w stanie rozpocząć wojny ogólnoeuropejskiej w tak krótkim czasie.
Czytamy w raporcie.
Banki szwajcarskie pożyczały pieniądze szerokiej gamie niemieckich przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego oraz firm zaangażowanych w budowę niemieckich obozów koncentracyjnych.
Ponadto Credit Suisse i Swiss Bank Corporation ściśle współpracowały z głównymi niemieckimi bankami, czego widocznym efektem był przepływ zrabowanego złota z Rzeszy do Szwajcarii.
To właśnie dzięki tym transakcjom Szwajcaria była centrum europejskiego handlu złotem. Za jej pośrednictwem zorganizowano 77% niemieckich transportów złota za granicę.
Natomiast Reichsbank sprzedał szwajcarskim bankom komercyjnym złoto o wartości przekraczającej 101 milionów franków szwajcarskich.
A bankowi narodowemu SNB złoto za 1 231 milionów franków.
Ogromną część tego złota skradziono osobom prywatnym i bankom centralnym pokonanych państw.
W 1938 roku z Austrii wywieziono 78 ton złota. Czechosłowacji przepadł majątek wartości 25 milionów dolarów. Belgia straciła ponad 220, a Holandia 160 milionów dolarów.
Tymczasem Reichsbank czerpał bogactwo z jeszcze jednego źródła.
Już w 1935 roku po wprowadzeniu ustaw norymberskich rozpoczęło się legalne w świetle niemieckiego prawa okradanie Żydów.
Jak ogromne bogactwo zagwarantował Niemcom Holokaust? Dokładnie nie wiadomo. Bogaciło się państwo, bogaciło się SS, prywatne firmy i zwykli SS-mani.
Dla nich liczył się każdy drobiazg. Złote pierścionki, protezy, zegarki, kamienie szlachetne i pieniądze, dolary, franki i funty.
To zrabowane złoto zostało następnie sprzedane Szwajcarom, a uzyskane w tej transakcji franki zwiększyły bilans strategicznych zakupów na potrzeby niemieckiego przemysłu wojennego.
Czy w kontekście takich faktów rezygnacja z przeprowadzenia operacji Tenenbaum wydaje się zrozumiała?
W końcowym raporcie komisja Bergiera nie odniosła się do tej kwestii, natomiast zwrócił na to uwagę szwajcarski historyk.
Zakup niemieckiego złota uchronił Szwajcarię przed inwazją.
Skoro już o tym mowa, warto przytoczyć alternatywną opinię na ten temat.
Otóż zauważono, że podbój Szwajcarii przyniósłby niewielki zysk strategiczny, o ile w ogóle operacja zakończyłaby się sukcesem.
Przecież równie dobrze mogłoby dojść do przeciągającej się na lata i kosztownej pod każdym względem kampanii alpejskiej.
Czy nie lepiej było zostawić Szwajcarię na deser, kiedy już wojna w Europie dobiegnie końca, tak jak to przedstawił Robert Harris w książce Waterland?
Przecież Szwajcaria de facto pełniła rolę nazistowskiego banku, w którym Niemcy trzymali ogromne ilości łupów wojennych.
Wzmożony napływ tych łupów nastąpił w 1943 roku, a przypomnijmy, że był to rok dwóch wielkich klęsk pod Stalingradem i Kurskiem.
Stosunkowo szybko dowiedzieli się o tym procederze alianci za pośrednictwem swoich agencji wywiadowczych.
W 1944 roku Stany Zjednoczone w porozumieniu z Wielką Brytanią rozpoczęły operację Safe Haven.
Celem operacji było uniemożliwienie nazistowskim Niemcom i ich sojusznikom ukrywanie majątku w krajach neutralnych.
Obawiano się, że już po zakończeniu wojny będzie on wykorzystywany do finansowania nazistowskich partii politycznych, czy wręcz odrodzenia Rzeszy.
Meldowano więc o przepływie przez Szwajcarię kapitału do filii niemieckich firm w Ameryce Południowej.
Donoszono o otwieraniu tajnych kont w bankach Berna i Curychu przez ludzi z SS, niemieckiego MSZ i innych instytucji rządowych.
Ale nie tylko tu tkwił problem, nad którym pochyliła się komisja Bergiera. W latach 20. i 30. otwierali konta w bankach szwajcarskich obywatele innych krajów, w tym Polski.
W czasie wojny wielu tych ludzi zginęło, czy to na froncie, czy też zostali wymordowani przez reżim nazistowski.
A mówimy tu o ogromnych majątkach.
Szwajcarskie biuro rozliczeniowe SVST wykazało, że tylko na kontach założonych przez obywateli III Rzeszy w czasie wojny zdeponowano ponad 1 000 000 000 franków szwajcarskich.
Komisja Bergiera dodała do tej kwoty kolejne 2 000 000 000 zdeponowane na kontach w formie złota, kosztowności czy dzieł sztuki.
Co Szwajcarzy zrobili z tym majątkiem?
Otóż pewną, zresztą nie najmniejszą część przekazano Rzeszy. Reszta pozostała na uśpionych kontach w szwajcarskich bankach.
Po wojnie nie spieszono się z rozwiązaniem problemu przekazania majątku z tych kont.
Banki wykorzystały pozostawione na rachunkach kwoty i czerpały z nich dochody. Zaniechali poszukiwań spadkobierców ofiar nazizmu.
Czym to uzasadniali?
Bierność tłumaczono klauzulą poufności, jakiej oczekiwali od nich klienci. To, co ofiary narodowego socjalizmu i ich spadkobiercy uważali za zalety szwajcarskiego systemu bankowego, okazało się dla nich niekorzystne.
Pisano w raporcie.
I wówczas o sprawiedliwość dla ofiar upomniały się Stany Zjednoczone, wykorzystując do tego celu szantaż.
Jeszcze na początku II wojny światowej Szwajcarzy przewieźli do Ameryki około 80% rezerw złota. W 1945 roku zamierzali to złoto zabrać z powrotem.
Tymczasem Amerykanie odpowiedzieli: jak najbardziej, ale najpierw musimy załatwić pilne kwestie.
Szwajcarzy nie mogli odmówić. Rozpoczęły się długie negocjacje. Zapewne podczas tych rozmów Szwajcarzy wysunęli dość ważny argument, tłumaczący ich politykę ekonomiczną względem Rzeszy.
To wy, Amerykanie, zamroziliście nasze rezerwy złota, a bez złota nie mogliśmy zapewnić stabilności naszej waluty.
Tłumaczyli dyplomaci szwajcarscy.
Niemieckie źródło złota wydawało się jedynym ratunkiem, a Reichsbank zaufanym partnerem.
Nie mieliśmy dostępu do ksiąg rachunkowych Reichsbanku, dlatego nie wiedzieliśmy, skąd to złoto pochodzi.
Tłumaczyli dalej.
I to była prawda, choć warto dodać, że podejrzenia co do legalnych źródeł pochodzenia złota trafiły szwajcarskich ekonomistów już w czasie wojny.
Niemniej jednak dopiero po jej zakończeniu alianci odkryli całą prawdę o pochodzeniu złota III Rzeszy.
Po negocjacjach rząd szwajcarski podpisał w maju 1946 roku porozumienie waszyngtońskie. Szwajcarzy wypłacili 250 milionów franków, co miało być rekompensatą za obrót złotem w czasie wojny.
Lecz rząd z Berna odmówił nadania tej kwocie formy restytucji czy też reparacji.
Zaproponowano inne rozwiązanie.
Miał to być dobrowolny wkład Szwajcarów w odbudowę zniszczonej wojną Europy.
W zamian alianci obiecali wycofać roszczenia wobec Szwajcarii. W ten sposób Szwajcarzy kupili sobie wymazanie win.
A w każdym razie tak im się wówczas wydawało.
Tymczasem sami nie przestrzegali porozumienia waszyngtońskiego.
3 tygodnie później złamali umowę, która według nich była tylko formą wojny gospodarczej prowadzonej przez aliantów.
W raporcie napisano:
w tym czasie Szwajcaria realizowała już podwójną strategię, która polegała z jednej strony na szybkim porozumieniu z aliantami, z drugiej jednak nie spieszono się z wdrażaniem postanowień umowy.
Szwajcarzy nadal strzegli sejfów swoich banków, jak się niejednokrotnie okazało, nie mogły ich złamać żadne ustalenia międzynarodowe.
Jedyną szansę na odzyskanie przynajmniej części tych lokat dawała wspomniana mimochodem operacja Safe Haven.
Na to w każdym razie liczyli alianci.
W operację zaangażowano 12 grup zadaniowych z 8 różnych agencji, a mimo to od samego początku borykano się z trudnościami głównie natury prawnej.
Kiedy w 1948 okazało się, że dane wywiadowcze uzyskane w ramach operacji okazały się nieprzydatne i mało wartościowe, projekt wstrzymano.
Czy zamierzano do niego wrócić?
Cóż, właśnie zaczynała się zimna wojna i Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania miały inne priorytety.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.